Szlangbaum milczał. Tylko drgały mu czerwone powieki. Szczęściem obie te zaczepki słyszał Wokulski. Wstał od biurka i rzekł tonem, którego co prawda nie lubię. Panie Lisiecki, pan Henryk Szlangbaum był moim kolegą wówczas, kiedy działo mi się bardzo źle. Czybyś więc pan nie pozwolił mu kolegować ze mną dziś, kiedy mam się trochę lepiej? Lisiecki zmieszał się, czując, że jego posada wisi na włosku. Ukłonił się, coś mruknął, a wtedy Wokulski zbliżył się do Szlangbauma i uściskawszy go powiedział: — Kochany Henryku, nie bierz do serca drobnych przycinków, bo my tu sobie po koleżeńsku wszyscy docinamy. Oświadczam ci także, że jeżeli opuścisz kiedy ten sklep, to chyba razem ze mną. Stanowisko Szlangbauma wyjaśniło się od razu. Dziś mnie prędzej coś powiedzą, ba nawet zwymyślają, aniżeli jemu. Ale czy wynalazł kto sposób przeciw półsłówkom, minom i spojrzeniom? A to wszystko truje biedaka, który mi nieraz mówi wzdychając: a gdybym się nie bał, że mi dzieci zżydzieją, jednej chwili uciekłbym stąd na nalewki. Bo dlaczego, panie Henryku, spytałem go, raz się do licha nie ochrzcisz? Zrobiłbym to przed laty, ale nie dziś. Dziś zrozumiałem, że jako Żyd jestem tylko nienawistny dla chrześcijan, a jako Meches byłbym wstrętny i dla chrześcijan, i dla Żydów. Trzeba przecież z kimś żyć. Zresztą, dodał ciszej, mam 5 dzieci i bogatego ojca, po którym będę dziedziczyć. Rzecz ciekawa. Ojciec Szlangbauma jest lichwiarzem, a syna, żeby od niego grosza nie wziąć, bieduje po sklepach jako subjekt. Nieraz we 4 rozmawiam o nim z Lisieckim. Za co? Pytam. Prześladujecie go. Wszakże on prowadzi dom na sposób chrześcijański, a nawet dzieciom urządza choinkę. Bo uważa, mówi Lisiecki, że korzystniej jadać macę z kiełbasą, aniżeli samą. Był na Syberii, narażał się. Dla geszeftu. Dla geszeftu nazwał się też Szlangowskim, a teraz znowu Szlangbaumem, kiedy jego stary ma astmę. Kpiliście, mówię, że stroi się w cudze pióra, więc wrócił do dawnego nazwiska. Za które dostanie ze 100 000 rubli po ojcu, odparł Lisiecki. Teraz ja wzruszyłem ramionami i umilkłem. Źle nazywać się Szlangbaumem, źle Szlangowskim, źle być Żydem, źle Mechesem. Noc zapada, podczas której wszystko jest szare i podejrzane. A swoją drogą Stach na tym cierpi. Nie tylko bowiem przyjął do sklepu Szlangbauma, ale jeszcze daje towary żydowskim kupcom i paru Żydków przypuścił do spółki. Nasi krzyczą i grożą, ale nie jego straszyć. Zaciął się i nie ustąpi, choćby go piekli w ogniu. Czym się to wszystko skończy, Boże miłosierny? Ale, ciągle odbiegając od przedmiotu, zapomniałem kilku bardzo ważnych szczegółów. Mam na myśli Mraczewskiego, który od pewnego czasu albo krzyżuje mi plany, albo wprowadza w błąd świadomie. Chłopak ten otrzymał u nas dymisję za to, że w obecności Wokulskiego trochę zwymyślał socjalistów. Później jednakże Stach dał się ubłagać i zaraz po Wielkiej Nocy wysłał Mraczewskiego do Moskwy, podwyższając mu nawet pensję. Nie przez jeden wieczór zastanawiałem się nad znaczeniem owej podróży czy zsyłki. Lecz gdy po 3 Mraczewski przyjechał stamtąd do nas wybierać towary, natychmiast zrozumiałem plan Stacha. Pod fizycznym względem młodzieniec ten niewiele się zmienił. Zawsze wygadany i ładny, może cokolwiek bledszy. Mówi, że Moskwa mu się podobała, a nade wszystko tamtejsze kobiety, które mają mieć więcej wiadomości i ognia, ale za to mniej przesądów aniżeli nasze. Ja także, póki byłem młody, uważałem, że kobiety miały mniej przesądów aniżeli dziś. Wszystko to jest dopiero wstępem. Mraczewski bowiem przywiózł ze sobą 3 bardzo podejrzane indywidua, nazywając ich prykaszczykami i całą pakę jakichś broszur. Owi prykaszczykowie mieli niby coś oglądać w naszym sklepie, ale robili to w taki sposób, że nikt ich u nas nie widział. Włóczyli się po całych dniach i przysiągłbym, że przygotowywali u nas grunt do jakiejś rewolucji. Spostrzegłszy jednak, że mam na nich zwrócone oko, ile razy przyszli do sklepu, zawsze udawali pijanych, a ze mną rozmawiali wyłącznie o kobietach, twierdząc wbrew Mraczewskiemu, że Polki to sama prelest. tylko bardzo podobne do Żydówek. Udawałem, że wierzę wszystkiemu, co mówią i za pomocą zręcznych pytań przekonałem się, iż najlepiej znane im są okolice bliższe Cytadeli. Tam więc mają interesa. Że zaś domysły moje nie były bezpodstawnymi, dowiódł fakt, iż owi prykaszczykowie zwrócili nawet na siebie uwagę policji. W ciągu 10 dni, nic więcej, tylko 3 razy, odprowadzano ich do cyrkułów. Widocznie jednak muszą mieć wielkie stosunki, ponieważ ich uwolniono. Kiedym zakomunikował Wokulskiemu moje podejrzenia co do prykaszczyków, Stach tylko uśmiechnął się i odparł. To jeszcze nic. Z czego wnoszę, że Stach musi być grubo zaawansowany w stosunkach z nihilistami. Proszę sobie jednak wyobrazić moje zdziwienie, kiedy zaprosiwszy raz Klejna i Mraczewskiego do siebie na herbatkę, przekonałem się, że Mraczewski jest gorszym socjalistą od Klejna. Ten Mraczewski, który za wymyślanie na socjalistów stracił u nas posadę. Ze zdumienia przez cały wieczór nie mogłem ust otworzyć. Tylko Klejn cieszył się po cichu, a Mraczewski rozprawiał. Jak żyje, nie słyszałem nic równego. Młodzieniec ten dowodził mi, przytaczając nazwiska ludzi, podobno bardzo mądrych, że wszyscy kapitaliści to złodzieje, że ziemia powinna należeć do tych, którzy ją uprawiają, że fabryki, kopalnie i maszyny powinny być własnością ogółu, że nie ma wcale Boga ani duszy, którą wymyślili księża, aby wyłudzać od ludzi dziesięcinę. Mówił dalej, że jak zrobią rewolucję, on z 3 prykaszczykami, to od tej pory wszyscy będziemy pracowali tylko po 8 godzin, a przez resztę czasu będziemy się bawili. Mimo to zaś każdy będzie miał emeryturę na starość i darmo pogrzeb. Wreszcie zakończył, że dopiero wówczas nastanie raj na ziemi, kiedy wszystko będzie wspólne, ziemia, budynki, maszyny, a nawet żony. Ponieważ jestem kawalerem, nazywają mnie nawet starym, i piszę ten pamiętnik bez obłudy, przyznam więc, że mi się ta wspólność żon trochę podobała. Powiem nawet, że nabrałem niejakiej życzliwości dla socjalizmu i socjalistów. Po co oni jednak koniecznie chcą robić rewolucję, kiedy i bez niej ludzie miewali wspólne żony? Tak myślałem, ale tenże sam Mraczewski uleczył mnie ze swoich teorii, a zarazem bardzo pokrzyżował moje plany. Nawiasowo powiem, że serdecznie chcę, ażeby się Stach ożenił. Gdyby miał żonę, nie mógłby tak często naradzać się z Collinsem i panią Meliton. A gdyby jeszcze przyszły dzieci, może zerwałby wszystkie podejrzane stosunki. Bo co to, żeby taki człowiek jak on, taka żołnierska natura, żeby kojarzył się z ludźmi, którzy bądź jak bądź nie występują na plac z bronią przeciw broni. Węgierska piechota i wreszcie żadna piechota nie będzie strzelać do rozbrojonego przeciwnika, ale czasy zmieniają się. Otóż bardzo pragnę, ażeby się Stach ożenił i nawet myślę, że upatrzyłem mu partię. Bywa czasem w naszym magazynie i bywała w tamtym sklepie. Osoba dziwnej urody, szatynka, szare oczy, rysy, cudownie piękne, wzrost okazały, a rączki i nóżki, sam smak. Patrzyłem się, jak raz wysiadała z dorożki i powiem, że mi się gorąco zrobiło wobec tego, co ujrzał. Ach, miałby poczciwy Stasiek wielki z niej pożytek, bo to i ciałka w miarę i usteczka jak jagódki. A co za biust! Kiedy wchodzi ubrana do figury, to myślę, że wszedł anioł, który zleciawszy z nieba, na piersiach złożył sobie skrzydełka. Zdaje mi się, że jest wdową, gdyż nigdy nie widuje jej z mężem, tylko z małą córeczką Helunią, miluchną jak cukiereczek. Stach, gdyby się z nią ożenił, od razu musiałby zerwać z nihilistami, bo co by mu zostało czasu od posług przy żonie, to pieściłby jej dziecinę. Ale i taka żoneczka niewiele zostawiłaby mu chwil wolnych. Już ułożyłem cały plan i rozmyślałem, w jaki by sposób zapoznać się z tą damą, a później przedstawić jej Stacha, gdy nagle diabli przynieśli z Moskwy Mraczewskiego. Proszę zaś sobie wyobrazić mój gniew, kiedy zaraz na drugi dzień po swoim przyjeździe frant ten wchodzi do naszego sklepu z moją wdową. A jak skakał przy niej, jak wywracał oczyma, jak starał się odgadywać jej myśli. Szczęście, że nie jestem otyły, bo wobec tych bezczelnych zalotów dostałbym chyba apopleksji. Kiedy w parę godzin wrócił do nas, pytałem go z najobojętniejszą miną: kto jest owa dama? Podobała się panu? On mówi: co? Szampan, nie kobieta. Dodał bezwstydnie, mrugając okiem. Ale na nic pański apetyt, bo ona szaleje za mną. Ach, panie, co to za temperament, co za ciało. Gdybyś pan widział, jak wygląda w kaftaniku. Spodziewam się, panie Mraczewski. Odparłem surowo. Ja przecież nic nie mówię. Odpowiada, zacierając ręce w sposób, który wydał mi się lubieżnym. Ja nic nie mówię. Największą cnotą mężczyzny, panie Rzecki, jest dyskrecja. Panie Rzecki, szczególnie w bardziej poufałych stosunkach. Przerwałem mu, czując, że gdyby tak mówił dalej, musiałbym pogardzić tym młodzieńcem. Co za czasy, co za ludzie. Bo ja, gdybym miał szczęście zwrócić na siebie uwagę jakiej damy, nie śmiałbym nawet myśleć o tym, a nie dopiero wrzeszczeć na cały głos, jeszcze w tak wielkim jak nasz magazynie. Gdy zaś w dodatku wyłożył mi Mraczewski swoją teorię o wspólności żon, zaraz przyszło mi do głowy. Stach nihilista i Mraczewski nihilista. Niechże się więc pierwszy ożeni, to drugi zaraz mu zaprowadzi wspólność. A przecież szkoda byłoby takiej kobiety dla takiego Mraczewskiego. W końcu maja Wokulski postanowił zrobić poświęcenie naszego magazynu. Przy tej sposobności zauważyłem, jak się czasy zmieniają. Za moich młodych lat kupcy także poświęcali sklepy, troszcząc się o to, ażeby ceremonii dopełnił ksiądz sędziwy, a pobożny, ażeby na miejscu była autentyczna woda święcona, nowe kropidło i organista biegły w łacinie. Po skończonym zaś obrządku, przy którym pokropiono i obmodlono prawie każdą szafę i sztukę towaru, przybijało się na progu sklepu podkowę, ażeby zwabiała gości, a dopiero potem myślano o przekąsce, zwykle złożonej z kieliszka wódki, kiełbasy i piwa. Dziś zaś, co by powiedzieli na to rówieśnicy starego mincla? Pytano przede wszystkim, ilu potrzeba kucharzy i lokajów, a potem ile butelek szampana, ile węgrzyna i jaki obiad. Obiad bowiem stanowił główną wagę uroczystości, gdyż i zaproszeni nie o to troszczyli się, kto będzie święcił, ale co podadzą do stołu.